Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Ksiądz Paweł Pasierbek i Michał Król.
W sercu człowieka toczy się walka dobra ze złem, przestrzegał Franciszek w czasie mszy w domu świętej Marty. Zachęcił do otwierania serca na działanie Ducha Bożego.
W intencji modlitewnej na wrzesień papież apeluje o objęcie szczególną pamięcią afrykańskiej młodzieży, aby miała dostęp do edukacji.
Pracująca w Syrii siostra Jola Girgis przyznała, że tamtejsi chrześcijanie żyją pod presją wrogich im praw. Wyraziła jednak nadzieję, że możliwe jest odbudowanie dawnego życia w tym kraju.
Witamy 4 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
W homilii wygłoszonej na mszy w domu świętej Marty Franciszek przypomniał, że każdego dnia w sercu człowieka toczy się walka Ducha Bożego z Duchem Światowym. Dlatego tak ważne jest, aby rozpoznawać natchnienia, którymi kierujemy się w życiu.
Papież oparł swą refleksję na fragmencie pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, w którym apostoł zachęca, aby pozwolić prowadzić się Duchowi Świętemu. Dzięki niemu bowiem możemy rozpoznać Jezusa, mieć te same pragnienia i dążyć do tego, czego On nas nauczył. Kiedy zaś będziemy polegać na własnych siłach, nie zrozumiemy rzeczy pochodzących od Ducha Bożego.
Są dwa duchy, dwa sposoby myślenia, czucia, działania. Ten, który prowadzi do Ducha Bożego i ten, który prowadzi do Ducha Światowego. I to dzieje się w naszym życiu. Możemy powiedzieć, że wszyscy mamy te dwa duchy. Duch Boży, który zachęca nas do dobrych uczynków, do miłości, braterstwa, do uwielbiania Boga, poznania Jezusa, do czynienia dzieł miłosierdzia, do modlitwy. To pochodzi od Niego. I drugi duch, Duch Światowy, który prowadzi nas do próżności, pychy, samozadowolenia, plotkarstwa, to zupełnie inna droga. Nasze serce, mówił pewien święty, jest jak pole bitwy, wojny, gdzie walczą te dwa duchy.
Człowiek więc powinien robić miejsce dla Ducha Bożego, a odrzucać Ducha Światowego. Czyni się to, jak zaznaczył Franciszek, poprzez codzienny rachunek sumienia, który pomaga w nazwaniu pokus.
To bardzo proste. Mamy ten wielki dar, którym jest Duch Boży, ale jesteśmy słabi, grzeszni. I jesteśmy także kuszeni przez Ducha Światowego. W tej walce, wojnie duchowej, trzeba zwyciężać, tak jak Jezus.
Papież zachęcił, aby każdego wieczoru przemyśleć mijający dzień, aby zobaczyć, czy więcej w nim było próżności, pychy, a może udawało nam się naśladować Jezusa.
Widzieć, co dzieje się w sercu. Jeżeli tego nie robimy, nie wiemy, co w nim się dzieje. I to nie mówię ja, ale mówi to Biblia. To jesteśmy jak zwierzęta, które nic nie rozumieją. Idą do przodu, kierując się instynktem. Ale my nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy dziećmi Boga, ochrzczonymi z darem Ducha Świętego. Dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć, co stało się dziś w moim sercu. Niech Pan nauczy nas robić zawsze, każdego dnia, rachunek sumienia.
Do modlitwy za młodych w Afryce wzywa papież Franciszek w wideoprzesłaniu promującym intencję modlitewną na wrzesień. Ojciec Święty zwraca w niej uwagę, że dostęp do edukacji i inwestycja w nauczanie są niezbędne do zapewnienia młodzieży przyszłości.
Afryka jest kontynentem bogatym, a jej największym i najcenniejszym bogactwem jest młodzież. Młodzi ludzie powinni mieć możliwość wyboru pomiędzy przyzwoleniem na bycie pokonanymi przez trudności, a przekształceniem tych trudności w możliwości. Najskuteczniejszym sposobem, aby pomóc im w dokonywaniu tego wyboru, jest inwestycja w edukację. Jeżeli młoda osoba nie ma możliwości kształcenia, co może zrobić w przyszłości? Módlmy się, aby młodzi z kontynentu afrykańskiego mieli dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.
W papieskim kolegium świętego Pawła rozpoczęła się sesja formacyjna dla 74 biskupów konsekrowanych w ostatnich 2 latach i posługujących na terenach misyjnych. Pochodzą oni z 30 krajów świata leżących na 4 kontynentach.
Celem sesji jest pogłębienie znaczenia biskupiej posługi pasterskiej, przyjrzenie się różnym aspektom życia Kościoła, bliższe poznanie kurii rzymskiej oraz podzielenie się doświadczeniami duszpasterskimi. Prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, która jest organizatorem spotkania, kardynał Fernando Filoni, zwraca uwagę, że tego typu sesje odbywają się co 2 lata.
Poprzez narzędzia, jakie posiadamy do dyspozycji tutaj w Rzymie, dzięki specjalistom z różnych dziedzin tworzymy dla nich również możliwość wymiany myśli, wzajemnego słuchania, aby rozszerzyć ich znajomość złożonych spraw diecezji i całego Kościoła. To także sprzyjająca okazja do budowania wspólnoty pomiędzy nimi. Warto zwrócić uwagę, że są to osoby, które pochodzą z tych samych terenów, na których dzisiaj działają jako biskupi. Znają swoje środowisko, ponieważ są tubylcami lub od wielu lat pracują na tych terenach.
Mieszkańcy prowincji Idlib, leżącej w północno-zachodniej Syrii, z niepokojem wyczekują rozwoju wydarzeń. Zapowiadana ofensywa wojsk syryjskich może bowiem doprowadzić do ogromnej katastrofy humanitarnej. W minioną niedzielę w ich obronie apelował papież Franciszek.
Papież od 7 lat nie przestaje apelować o pomoc dla narodu syryjskiego, aby zapewnić mu godne życie, stwierdziła w wywiadzie dla Radia Watykańskiego pochodząca z prowincji Idlib siostra Jola Girgis. Przypomniała, że w tym regionie, znajdującym się w rękach ekstremistów muzułmańskich, pozostało jeszcze wiele wiosek, gdzie żyją chrześcijanie. Ich sytuacja jest jednak bardzo trudna.
Są już bardzo zmęczeni, nie rozumieją sensu tej wojny, wołają o pokój, prosząc także o interwencję w wspólnotę międzynarodową. Chrześcijanie żyją pod presją wrogich im praw, które zabraniają posiadania własnej ziemi, swobodnego wypowiadania się, celebrowania uroczystości, czyli wszystkiego, z czego wcześniej mogli korzystać w pełnej wolności. Mam jednak nadzieję, że w duchu pojednania między wszystkimi grupami etnicznymi dotkniętymi wojną możliwe będzie odbudowanie dawnego życia w Syrii. Ta wojna bowiem nie jest tylko przeciw chrześcijanom, ale przeciw wszystkim Syryjczykom. Pamiętajmy, że nasz kraj był znany z mozaiki religijnej i etnicznej. Kiedy powróci pokój, będziemy mogli nadal żyć razem.
W dniach od 2 do 9 września trwa w Kolumbii tak zwany Tydzień dla Pokoju. To szczególny czas modlitwy i refleksji, który angażuje Kościół oraz różne ruchy i organizacje społeczne w działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i pojednania narodowego. Trudna do wykorzenienia przemoc w ciągu ostatnich miesięcy przynosi nowe ofiary, szczególnie w szeregach obrońców praw człowieka.
W Kolumbii trwa leczenie ran po trwającej ponad 50 lat wojnie domowej. Pochłonęła ona życie 220 tysięcy osób, a 6 milionów skazała na opuszczenie domów. Różne instytucje, w tym także Kościół, niestrudzenie podejmują inicjatywy służące budowaniu kultury pokoju i porozumienia.
Hasłem tegorocznego Tygodnia dla Pokoju są słowa: tam, gdzie jest życie, jest nadzieja, dajemy kolory pokojowi. Organizatorom chodzi szczególnie o podkreślenie prawa do życia, które nadal jest brutalnie łamane przez ludzi siejących nienawiść i rozpacz.
Alessandra Zagini ze wspólnoty Jana XXIII w rozmowie z Radiem Watykańskim nawiązuje do zawartego 2 lata temu porozumienia pomiędzy rządem a największym ugrupowaniem partyzanckim.
W tym momencie najważniejsze jest zaprowadzenie sprawiedliwości, ale nie w dosłownym znaczeniu tego słowa. Chodzi o przywrócenie różnym rzeczom właściwego miejsca. Po pierwsze, chodzi o problem ofiar. Ten, kto doświadczył gwałtu i przemocy, powinien zostać uznany za ofiarę. Nie chodzi jedynie o przeszłość, ale o jakieś podstawowe gwarancje na przyszłość. Ofiary nie powinny doznać podobnych cierpień w przyszłości. To niestety nie następuje. Nie są realizowane także i inne punkty porozumienia pokojowego. Chodzi o restytucję ziemi, powstrzymywanie niedozwolonych upraw. Nie ma mowy o zadośćuczynieniu dla ofiar konfliktu. Są wielkie opóźnienia i praktyczne trudności w realizacji porozumienia pokojowego. Jest jeszcze wielka droga do przebycia. Ludzie mówią o tych wymaganiach.
Po 2 latach od zawarcia porozumienia w Kolumbii pokój szczególnie na terenach wiejskich nie przybiera konkretnego kształtu. Duże obszary uwolnione od działań partyzantów stają się łupem różnych grup paramilitarnych. Tydzień dla pokoju jest więc zachętą, aby stawać się obrońcą życia oraz zwiastunem nadziei, udzielając barw pokojowi, zaczynając od osobistego życia.
W tych dniach w stolicy Korei Południowej, Seulu, odbyło się 3. już forum na rzecz umacniania pokoju na Półwyspie Koreańskim. Organizatorem wydarzenia jest tamtejsza archidiecezja. Temat tegorocznego spotkania dotyczył godności człowieka w relacji do pokoju. Wzięli w nim udział kardynałowie i biskupi z całego kontynentu azjatyckiego.
Indyjski kardynał Oswald Gracias w swoim wystąpieniu podkreślił, że nadszedł wreszcie czas, aby budować kulturę pokoju w świecie. Aby mogło to nastąpić, fundamentalną rzeczą jest ochrona i promocja praw człowieka, nie tylko w odniesieniu do jednostki, ale także do dobra wspólnego. W tym kontekście kardynał z Filipin Luis Tagle wskazał, że pokój można budować tylko wtedy, gdy żyje się w komunii z Bogiem. Im bardziej bowiem człowiek zamyka się w sobie, tym bardziej osłabia się kultura pokoju, która z natury jest relacyjna.
Kardynał Charles Maung Bo, dzieląc się doświadczeniem kościoła birmańskiego, zaznaczył, że gdzie nie szanuje się praw człowieka, tam także nie da się budować pokoju. Dlatego nie wolno milczeć dla dobra tych, którzy cierpią z powodu ubóstwa, konfliktów i niesprawiedliwości. Kościół musi być ich głosem, dodał birmański purpurat. Na forum w Seulu obecny był także ordynariusz Lahauru w Pakistanie. Arcybiskup Francis Shaw przyznał, że nawet jeśli chrześcijanie są znikomą mniejszością w swoim kraju, to jednak powinni być odważni i nie tracić nadziei. Podkreślił pojednawczą rolę Kościoła w dialogu z islamem. Uczestnicy forum odwiedzili także wioskę Panmunjom, leżącą na granicy z Koreą Północną w tak zwanej strefie zdemilitaryzowanej, będącą symbolem podziału Półwyspu Koreańskiego.
Wczoraj grupa ekstremistów islamskich zaatakowała i splądrowała 4 zabudowania mieszkalne chrześcijańskich koptów w Egipcie. Wydarzenie miało miejsce w wiosce Demhaf Hachem w prowincji Minia w centrum Egiptu.
Według miejscowych źródeł ucierpiały 3 osoby. Ten akt przemocy wpisuje się w klimat napięcia, jaki zrodził się w tamtejszej okolicy z powodu budowy małego kościoła. Siły porządkowe i miejscowe władze podjęły wysiłki, aby powstrzymać kryzys.
To nie pierwszy raz, kiedy dobra trwałe stają się celem ataków ekstremistów islamskich w Egipcie. Pod koniec ubiegłego roku w mieście Helwan 2 osoby zginęły, kiedy pewien człowiek zaatakował sklep znajdujący się w domu należącym do 2 koptów.
Dziś mijają 2 lata od kanonizacji matki Teresy z Kalkuty. Ta drobna i prosta kobieta, która rozpoczynała swój dzień w ciszy i kontemplacji, wciąż przypomina nam, że pierwszym krokiem, jaki powinniśmy uczynić, jest otwarcie oczu na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu, w sąsiedztwie. Tam żyją najbardziej potrzebujący nas bliźni. Ukazuje nam również, że nigdy nie możemy tłumaczyć się tym, że nic nie mamy do ofiarowania, ponieważ najcenniejszym darem, na jaki czeka drugi człowiek, jest miłość.
W 1948 roku matka Teresa, odziana w zwykłe bawełniane sari, zamieszkała wśród najbiedniejszych, żyjących na ulicach Kalkuty. W bardzo prosty sposób rozpoczęła swoją posługę, zaopiekowawszy się umierającym człowiekiem nadgryzionym przez szczury. Zaczęła od otwarcia w jednym ze slumsów małej szkoły. Bardzo zachęcała, by rodzice wysyłali do niej swoje dzieci. Patykiem pisała na błocie litery alfabetu bengalskiego, aby nauczyć swoich uczniów czytać i pisać.
W tym czasie bardzo wielu nieuleczalnie chorych musiało umierać na ulicy, ponieważ przepełnione szpitale nie mogły ich utrzymać. Ich wielka niedola skłoniła matkę Teresę do otwarcia w 1954 roku domu dla umierających. Przyjmowani byli wszyscy bez różnicy. Mogli umrzeć z godnością w miejscu, w którym szanowano ich wiarę. Matka Teresa była szczególnym świadkiem miłości, ukazując swoim życiem otwarte serce Jezusa Chrystusa. Jeden z umierających, patrząc na matkę Teresę, stwierdził, że zobaczył Boga, mimo że nie wie, kim On jest.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.